Crime and Investigation Polsat. Produkcja oryginalna. Zapraszamy na podcast Opowiem Ci o zbrodni, zrealizowany na podstawie polskiej serii dokumentalnej True Crime o tym samym tytule, którą możecie oglądać w telewizji Crime and Investigation Polsat.
Każdy marzy o tym, by być kimś lepszym niż jest. Wojciech Chmielarz.
Pomoc! Pomocy, Bartek! Pomocy!
Choć trudno w to uwierzyć.
Musimy porozmawiać jeszcze z synem.
Ta historia zdarzyła się naprawdę.
Potem obudziły mnie krzyki ojca.
Wojciech Chmielarz to już instytucja na scenie polskiego kryminału. Jego książki doczekały się ekranizacji, a nazwisko należy do ścisłej czołówki najbardziej poczytnych polskich pisarzy. Dziś zdecydował się opowiedzieć o sprawie z Konina, w której od początku każda teoretycznie logiczna odpowiedź rodziła tylko nowe pytania.
Wydawało się, że mieli wszystko. Szczęśliwą rodzinę, piękny dom, świetnie funkcjonującą firmę. Jednak tą sielankę przerwała tragedia. Doszło do napadu, w wyniku którego zginął ojciec rodziny, a syn został bardzo poważnie pobity. Kim byli napastnicy? Czego chcieli? Co się dokładnie wydarzyło w Koninie 22 października 2009 roku? Żeby zachować prywatność żyjących jeszcze bohaterów tej historii, ich imiona zostały zmienione.
Opowiem Ci o zbrodni. Odcinek pierwszy. Gniew. W rolach głównych Robert Gonera, Szymon Kukla. Konin. Jest późny wieczór 22 października 2009 roku. Do komendy policji dzwoni świadek, który zobaczył leżącego przed posesją zakrwawionego mężczyznę.
Policja, proszę czekać.
Policja Konin, słucham.
Przed posesją na ulicy leży człowiek i on się rusza, ale wydaje mi się, że jest zakrwawiony cały. Jeszcze, nie wiem, prześlijcie kogoś.
Pierwsze zgłoszenie, jakie otrzymaliśmy, miało miejsce tuż po godzinie 23. Z informacji, którą uzyskaliśmy od osoby anonimowej, wynikało, że zakrwawiona osoba leży przed posesją.
Aspirant Sebastian Wiśniewski, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Koninie.
Na miejscu, w którym doszło do tej zbrodni, były dwie ranne osoby. Był to ojciec i syn oraz żona, właścicielka tej posesji, i to ona powiadomiła pogotowie. A także była osoba postronna, która przejeżdżała samochodem i również ona informowała jako druga osoba zgłaszająca, że do takiego zdarzenia doszło.
Do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie trafia dwóch poszkodowanych. Ojciec i syn. W wyniku odniesionych obrażeń ten pierwszy umiera. Drugi, młody, okaleczony mężczyzna ma na imię Bartosz. W szpitalu pojawia się również jego matka. Policji zeznaje, że między ojcem i synem nigdy nie było żadnych konfliktów.
Krystyna Kasprzak, prokurator. Jak czuje się syn?
Śpi. Najważniejsze, że żyje. Mało brakowało, a straciła mi chłopu. Wiecie już, kto to zrobił?
Potrzebujemy waszych zeznań.
Ale ja powiedziałam już wczoraj wszystko.
Tak, ale musimy porozmawiać jeszcze z synem. On jako ostatni widział napastników.
Jak mogło do tego dojść? Mój mąż był silnym facetem. Bartosz ćwiczy boks. Kto mógł ich napaść?
No właśnie tego próbujemy się dowiedzieć. A zeznania pani i syna są tutaj kluczowe. Może napijemy się kawy, wyjdziemy stąd, porozmawiamy. Może sobie pani jeszcze coś przypomni. Zapraszam.
Jeszcze zanim przeprowadzono sekcję zwłok, ustalono, że przyczyną śmierci ojca Bartosza były liczne rany cięte i kłute klatki piersiowej, szyi oraz głowy.
Wojciech Chmielarz, autor powieści kryminalnych.
Bartosz natomiast miał 3 rany cięte szyi, 1 ranę ciętą nadgarstka oraz liczne otarcia, które powstały najprawdopodobniej podczas walki z napastnikami.
Tutaj w pierwszej kolejności był motyw rabunkowy przedstawiony, czyli napaść 2 uczestników, bynajmniej tak wskazywał jeden z pokrzywdzonych, że został napadnięty przez 2 prawdopodobnie mężczyzn ubranych na czarno.
Pierwszą hipotezą, jaką przyjęli śledczy, był napad rabunkowy. Szczególnie, że rodzina już kilka lat wcześniej padła ofiarą włamania. Wtedy jednak w domu nikogo nie było. Tym razem byli prawie wszyscy domownicy. Prawie, bo brakowało matki Bartosza, która pracowała do późna i zazwyczaj wracała około północy. Napastnicy więc musieli sobie zdawać sprawę z tego, że nie pójdzie im łatwo. A jednak zdecydowali się na taki ryzykowny ruch. Dlaczego? Czy to był przypadek? Zaplanowana akcja? A może zlecenie? Napastników było przynajmniej 2.
27 października w konińskim szpitalu prokuratorka postanawia przesłuchać Bartosza w charakterze świadka.
Dzień dobry. Jak się pan czuje?
Jak widać.
Może pan zeznawać? Proszę mi opowiedzieć, co się wydarzyło tamtego wieczoru.
Bartosz zeznaje, że przed powrotem do domu pomagał matce, pracując w barze, który był rodzinnym interesem. Z jego zeznań wynika, że tego dnia nie wydarzyło się nic wyjątkowego. Podczas rozmowy mężczyzna nie potrafi jednak ukryć zdenerwowania i emocji. W jego zachowaniu jest coś zastanawiającego.
Wróciłem do domu po pracy. Mój ojciec jeszcze robił remont. Wie pani, malowanie.
Cześć, ojciec. Co ty jeszcze malujesz?
No już kończę. Jeszcze korytarz i chałupa będzie jak nowa. Mam nadzieję, że mama będzie zadowolona.
Pomóc ci jakoś?
Co?
Pomóc ci?
Właśnie, gorzej wyglądasz ode mnie. Idź, chodź.
Dobra. Protestować nie będę.
A jak sytuacja w barze?
W porządku. Dzisiaj było urwanie głowy.
Aha.
Mama ogarnia.
Mama ogarnia. Mama ogarnia.
Dobranoc.
Dobranoc.
Chciałem pomóc, ale powiedział, żebym szedł na górę odpocząć.
Czyli po powrocie do domu wrócił pan do siebie na górę i pan zasnął?
Tak.
I co dalej?
Potem obudziły mnie krzyki ojca.
Pomoc! Pomocy, Bartek! Pomocy! Pomocy, Bartek!
Tato! Tato!
Plamy krwi, ich rozmieszczenie były spójne z przemieszczaniem się, zwłaszcza tego ojca pokrzywdzonego. Widać było, że one z wewnątrz mieszkania idą na zewnątrz, tam, bo on był znaleziony przed bramą.
Halo? Policja? Mój ojciec leży cały zakrwawiony, proszę natychmiast przy... A!
No i też mieliśmy właśnie już w głębi mieszkania ślady krwi, no i ślady krwi w łazience.
Jan Gołębiowski, psycholog śledczy, wydawał opinię w sprawie.
Gdzie tutaj wtedy zeznawał ten syn, że się schował przed tymi sprawcami. Tam właśnie też doszło do jakiejś szarpaniny, trzymał drzwi od środka, przeciągnęli go na zewnątrz, jednak upadł. No wtedy też został zaatakowany, podcięto mu te ręce.
Było ich 2 i jeden mnie zaatakował, jak tylko wziąłem do ręki telefon. I wtedy drugi podciął mi gardło.
Nie wiem, jakim cudem udało mi się wyrwać, ale pobiegłem do łazienki, zamknąłem się od środka. A oni wyważyli te drzwi. I osunąłem się na ziemię. I słyszałem tylko, jak kłócą się, co mają ze mną zrobić. I obudziłem się tutaj.
Możesz ich opisać?
Mieli kominiarki, rękawiczki. Nie pamiętam już, bo ciemno było. Ale byli silni, a ja wzbiję się zawodowo i powinienem sobie poradzić. Nie wiem, co się stało. Nie miałem siły.
Tak Bartosz, jak i jego matka złożyli bardzo obszerne wyjaśnienia, które zostały zweryfikowane przez śledczych. Dokonano analizy zebranych śladów daktyloskopijnych, toksykologicznych i biologicznych. Materiał dowodowy ciągle się powiększał. A jednak śledczym wciąż trudno było znaleźć odpowiedź na pytanie, kim byli sprawcy. Komu zależało na śmierci mężczyzny. Właściwie od samego początku prowadząca sprawę prokuraturka Krystyna Kasprzak miała swoją hipotezę. Żeby jednak nie popełnić żadnego błędu, powołała biegłych, którzy na podstawie zebranych materiałów mieli wydać swoją opinię. Jednym z tych biegłych był psycholog śledczy Jan Gołębiowski.
Ojciec był osobą impulsywną, mieli taką właśnie wzajemną cechę, która ich łączyła, właśnie taką impulsywność, łatwość do wybuchów, ale szybko się wentylowali, szybko im to przechodziło, godzili się.
Słuchajcie, moi kochani, dziękuję, że jesteście, że mnie wspieracie, że mogę na was liczyć i proszę was, obiecuję wam, że szybko się mnie nie pozbędziecie.
Sto lat.
Byli bardzo dumni, zwłaszcza ten ojciec, że syn będzie miał tytuł inżyniera. Miał coś kupić w prezencie i to miał być taki większy prezent. Rozważano nawet samochód.
Sto lat. Niech żyje Stasiu.
Stary Stasiu.
Stasiu, zdrowie.
Zdrowko.
Zdrowia i pieniędzy, bo pieniądze są najważniejsze. No
tak
i
jest.
Niech ci się marzenia spełniają.
A właśnie zaczynają się spełniać, proszę was, bo Bartek zostanie inżynierem.
Proszę.
Zdrowie Bartka.
Bartka,
nie. Inżyniera Bartosza. A. Nie Bartka już.
I twoje te.
Zdrowie inżyniera Bartosza.
To jest twoje imprezanie moja.
Syno, jesteś moją dumą i radością. Rozumiesz mnie?
Jak się prokuratora zwraca do mnie, do profilera, żeby zrobić taką opinię, to ja bardzo często od razu uprzedzam, żeby mi nic nie mówili na temat sprawy, żebym się nie sugerował. I dopiero z panią prokurator wymieniliśmy uwagi, kiedy już byłem na takim zaawansowanym, prawie finalnym etapie pisania opinii. Zacząłem się dzielić swoimi wrażeniami. Jakby ja rozpocząłem od tej wersji, że właśnie nic nie wskazuje na to, że mogły być osoby trzecie w to zaangażowane i że raczej jest to rzeczywiście zbrodnia taka typowo rodzinna. No i wtedy właśnie pani prokurator mówi, no to mamy podobne przekonania, bo ja też jakby moje ustalenia idzie w tym kierunku.
20 lipca 2010 roku, po 9 miesiącach prowadzenia przedłużanego śledztwa, prokuratura wydaje postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Bartosza na przesłuchanie. Chłopak niczego się nie spodziewa. Ze względu na to, że Bartosz jest zawodowym sportowcem, biegłym w sztukach walki, w aresztowaniu bierze udział jednostka antyterrorystów. Bartosz to czynnie trenujący zawodowy sportowiec. Jest znany w świecie sportów walki jako człowiek, który odnosił sukcesy na poziomie ogólnopolskim. W związku z tym, podczas jego zatrzymania wskazana jest szczególna ostrożność. W aresztowaniu bierze więc udział jednostka antyterrorystów.
Łapy na głowę! Nie ruszasz się! Druga.
Osoba, która posiada umiejętności w sztukach walki,
aspirant Sebastian Wiśniewski, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Koninie.
Przy bójkach, pobiciach, czy bądź też nawet jeśli dochodzi tutaj skutek śmierci drugiej osoby, no to jest traktowana, jakby używała niebezpiecznego narzędzia.
Zwróciłem uwagę na dysproporcje obrażeń. Ojciec miał różnego rodzaju obrażenia, zarówno rany cięte, kłute i ślady pobicia miał.
Jan Gołębiowski, psycholog śledczy.
Złamany nos, wybite zęby, złamaną tutaj kość policzkową.
Przesłuchany o godzinie 23.10 Bartosz przyznaje się do zarzutu popełnienia morderstwa, a także opowiada, co naprawdę wydarzyło się feralnego wieczoru.
Cześć, tato. A co ty jeszcze malujesz?
No już kończę, jeszcze ten korytarz i chałupa będzie jak nowa. Mam nadzieję, że mama będzie zadowolona. No i musi być wszystko gotowe na odebranie dyplomu inżyniera.
Właśnie muszę ci coś powiedzieć.
No dawaj. Co się stało, Bartek?
Trzeba to odwołać.
Jak jest okazja, to trzeba świętować.
Nie ma czego świętować.
No jak nie ma czego, panie inżynierze?
Nie zdałem kilku egzaminów i mnie skreślili.
Jak to cię skreślili? No to trzeba zadzwonić do rektora i sprawę odkręcić.
Dwa lata temu.
Jak to? Dwa lata?
Dwa lata.
Od dwóch lat udajesz, że studiujesz, ja za to płacę?
Musiało dojść do wybuchu ze strony ojca, który się dowiedział, że no, syn go oszukiwał dwa lata.
Ty nieudaczniku. Aleniu śmierdzący!
To nie tak.
O nic nie dbasz! Niczego nie uszanujesz! Dałem ci wszystko! Wszystko! A ty jesteś nikim! Nikim!
I te twoje pieprzone ambicje!
A twoje jakie są? Nażreć się dosyta? Zabawić? Za moje k***a pieniądze! Zabiję cię!
Tato!
Zabiję cię!
Tato, przestań! Tato!
Ojciec po prostu nie wytrzymał, w nerwach go uderzył. No i to był taki zapalnik, który spowodował z drugiej strony właśnie u syna wybuch agresji.
To doprowadziło do tego, że no, zakończyło się to po prostu śmiercią podczas tego konfliktu.
W kryminologii, w psychologii kryminalnej i w medycynie sądowej wyróżnia się coś takiego jak samobójstwo poagresyjne. Jest jakby reakcją na wcześniej dokonane właśnie zabójstwo. Te zabójstwa są nieplanowane, dokonywane właśnie spontanicznie, impulsywnie w wyniku nagromadzonych emocji. Ale zwróciłem uwagę, że jest bardzo dużo krwi właśnie w wannie i też przy umywalce. No i tutaj tak sobie właśnie zacząłem wizualizować, że no, skoro walka miała być na korytarzu w łazience, to dlaczego ta krew w tej wannie i w tej umywalce? No i tutaj mi za chwilę się skojarzyło, bo tam było lustro, jak to w każdej łazience, że być może gdyby ktoś chciał sobie sam zadać obrażenia, no mógłby właśnie dla tej precyzji nawet patrzeć w lustro, jak to robi. No i dlatego też ta krew mogła spłynąć do wanny czy do tej umywalki.
10 listopada 2011 roku Sąd Okręgowy w Koninie uznaje Bartosza winnym zabójstwa ojca i skazuje go na 15 lat pozbawienia wolności. Rok później sąd w Poznaniu skraca ten wyrok do 8 lat więzienia.
Gdy pokrzywdzony już był bezbronny, leżał na ulicy.
Źródło: portal Wielkopolski Wschodniej. Sędzia Robert Kwieciński, Sąd Okręgowy w Koninie.
I oskarżony zadał mu jeszcze te 4 uderzenia nożem, z których wszystkie wnikały do jam ciała i wszystkie te uderzenia przecinały żebra. To musiały być z bardzo dużą siłą zadane uderzenia i wszystkie te uderzenia, kopnięcia, uderzenia pięściami musiały być też zadawane przez dłuższy czas.
Sprawca po odbyciu kary jest już na wolności.
Wydawało się, że mieli wszystko. Jednak w tej rodzinie było wiele wzajemnych pretensji, kłamstw, strachu, gniewu. To wszystko nawarstwiało się latami, aż w końcu doprowadziło do tragedii.
wystąpili prowadzący Wojciech Chmielarz, Robert Gonera, Szymon Kukla, Joanna Sydor, Joanna Gryga, Rafał Szałajko. Czytał Janusz Zadura.
To już wszystko na temat tej sprawy. Jeśli interesuje Was tematyka True Crime w najlepszym wydaniu, oglądajcie telewizję Crime and Investigation Polsat. Stację znajdziecie m.in. w Polsat Box na pozycji numer 32, w sieci Inea na pozycji 171, Kanal Plus na pozycji 227, w sieci Netia pozycja 97, Orange pozycja 42, w sieci Toja numer 354, a w UPC 116 lub 405. Zapraszamy.